Rozmowa. Rozmowa kontrolowana. Dobry wieczór, to 105. odcinek Rozmowy Kontrolowanej, a witają Was Adam Hertle oraz...
Adam Lange, cześć.
Z lekkim opóźnieniem, ale chyba się zaraz dobudzi. Słuchajcie, żeby drugi Adam miał czas się dobudzić, to ja szybciutko ogłoszenia duszpasterskie, których nie ma wiele, bo chciałem Wam tylko przypomnieć, że jak co tydzień od 3 tygodni nowy odcinek nowego podcastu Adam 1337 również dzisiaj trafił na antenę i na naszym kanale YouTube'a i na wszystkich ważniejszych platformach podcastowych i na tych mniej ważnych chyba też. 5 newsów, 3 raporty, bardzo ciekawe informacje o zdalnym blokowaniu traktorów, o CVE, którego nie było i o tym, jak się backdooguje load balancery. Także zapraszam do słuchania z3s.pl/1337. Tam znajdziecie nagranie odcinka, który publikowany jest co niedzielę o 13.37 i trwa 13 minut i 37 sekund. Jak trafię, a z reguły jestem gdzieś blisko. No dobrze, to tyle o mnie i o moim nowym podcaście, bo najważniejszy dzisiaj jest nasz gość, a jest nim Krystian Szybis. Zapraszamy Krystiana.
Cześć.
Cześć.
Hej, cześć.
Krystian, mamy taki zwyczaj, że nasz gość, bo nie wszyscy muszą go znać, opowiada nam, co odpowiada na pytanie, jak się z kimś wita, jak się przedstawia. Co ty o sobie mówisz? Czy mówisz, nie wiem, co robisz, czy że pilnujesz komputerów, czy że coś hakujesz, czy po prostu stanowiskiem? Jak to wygląda, jak się prezentujesz?
Czerwieni się tak, jak widać. A tak na serio to jestem dyrektorem do spraw testów penetracyjnych i jestem właścicielem usługi, czy portfolio usług z tym związanych w banku, gdzie naszymi klientami jest 70 krajów i wszystkie piony biznesowe, które w tym banku są na całym świecie.
Właściciel usługi, to tak poważnie brzmi. A powiedz nam, co robi właściciel usługi? Nie wiem, pogania tą usługę, żeby ona szybciej pracowała?
No jak to dyrektor, nic. Siedzi i liczy na szczęście. Nie, oczywiście nie. Samo kiedy akurat przychodziłem do obecnego pracodawcy, moim celem było zbudowanie usługi pen testów, zaczynając od prawie początku, przez ludzi, narzędzia, procesy i to zostało dokonane, tak? Ale to jest proces, który trwa wiele lat i usługa się praktycznie składa z tych 3 rzeczy: ludzi, narzędzi oraz procesów.
Nie pamiętam, jak on przychodził do pracy w ubraniu roboczym i budował tą usługę, także tymi ręcami to robił.
Tymi ręcami, tak, rzeczywiście.
Tak, tak. No dobra, ale wszystko ma swoje początki, zanim zacząłeś budować usługi i zanim zostałeś dyrektorem. Kiedyś, dawno temu, miałeś swój pierwszy komputer i pierwszy raz dotykałeś klawiatury. Pamiętasz tą sytuację?
Sytuację nie, ale pamiętam, jak kupowaliśmy go z tatą. To było Atari 65XE z magnetofonem, zakupione bodajże w sklepie Baltona na Nowym Mieście w Warszawie. To były dawne czasy i pamiętam, że nie wziąłem Commodora C64, bo mówiło się, że to wtedy jest ten stary komputer, lepszy jest ten Atari, który jest nowszy, ma szybszy magnetofon. No i troszeczkę się zdziwiłem. Niemniej jednak przygodę tą wspominam bardzo dobrze.
Pamiętasz jeszcze zapach kartonu? To pachniały wtedy komputery nowe, nie?
Styropianu. Styropianu tego, tak, tak, tak.
Ale
tak
specyficzny zapach był.
I pamiętam, jak poszedłem kiedyś do kolegi i zobaczyłem perfekcyjnie skompletowany komplet Atari 800 XL ze stacją dyskietek, chyba nawet z firmowym monitorem i z dyskietkami grzecznie ułożonymi. Wyglądało to prawie jak HAL 9000 w tamtej chwili.
A po tym wszystkim poszedłeś do Baru Mlecznego na leśnik.
Tak, poszedłem do domu na naleśniki. To samo. Tak, to były słodkie czasy.
A to jeszcze pytanie uzupełniające, bo to różne są te początki karier naszych słuchaczy. Oczywiście z reguły, czytając same odpowiedzi, nie wiedząc, kto ich udzielił, można dosyć precyzyjnie nawet określić wiek osoby odpowiadającej. Więc też możemy trochę strzelać, bo cię w końcu znamy i mniej więcej wiemy, z kiedy jesteś. Ale czy to były głównie na początku gry, czy coś klikałeś, programowałeś, grzebałeś? Jak wyglądały te pierwsze lata z komputerem?
Pamiętam, że od samego początku wydaje mi się, że u jednego sąsiada zobaczyłem bajtka. Oczywiście już dzisiaj to pismo nie istnieje i niewiele osób sobie zdaje sprawę, że kiedyś, jeżeli się chciało czegoś nauczyć, to trzeba było kupić bajtka, przepisać cały kod programu. To nie było wiele, między 60 a tam 200 coś linii i spróbować go uruchomić, a później spróbować go zmienić tamto i zobaczyć, co się będzie działo. Więc moje czasy zaczynania z zabawą to były właśnie te czasy, kiedy dostawałem nowe pismo, mogłem przepisać nowy kod i próbować go na wiele razy naprawić, czy poprawić, czy usprawnić, czy zrobić, żeby zrobił coś zupełnie nowego.
No słuchaj, bo to wygląda na to, że to zamiłowanie do modyfikowania kodu i tworzenia kodu gdzieś tam towarzyszyło ci przez jakiś czas, przynajmniej twojej kariery, zanim doszedłeś do stołka dyrektorskiego. Chociaż o to jeszcze będziemy pytać, czy jeszcze dotykasz klawiatury w celach innych niż wypełnienia arkusza kalkulacyjnego. Ale generalnie widzieliśmy na LinkedInie, że skończyłeś inżynierię oprogramowania. Czy to jest kierunek, który... To, czego się na nim nauczyłeś, tak, czy też uczyłeś, jest czymś, co dzisiaj ci się przydaje w pracy i masz takie momenty, kiedy sobie siedzisz i myślisz, kurczę, dobrze, że mi o tym na studiach opowiedzieli, bo dzisiaj to by mi się przydało, czy raczej to jest na zasadzie, Jezus Maria, po co ja traciłem ten czas na tej uczelni?
Tak, to jest świetne pytanie, bo wszyscy się zastanawiamy, czy ten prywatny sposób nauczania z certyfikatami już jest jakimś nowoczesnym paradygmatem nauki i zastąpi uczelnię. Ja osobiście swój czas na uczelni oceniam tak, że on mnie nauczył bardzo wiele i bardzo ciepło wspominam wiele przedmiotów. Jednym z nich były systemy operacyjne, gdzie uczyliśmy się, jak są zbudowane od podstaw, jakie były koncepcje pod tym. I to naprawdę pozwoliło mi zrozumieć większość rzeczy w security, ponieważ rozumiałem te podstawy teoretyczne, na których security zostało zbudowane. To są podstawy z komputerów i to nie jest jakaś wielka matematyka czy fizyka kwantowa. To są zrozumiałe i dosyć, jak się zastanowić nad nimi później, dosyć dobre wybory i przemyślenia, które ktoś kiedyś popełnił, przeważnie w latach 70., 60., może 80. Więc ja uważam, że czas na uczelni mi zdecydowanie pomógł. Niemniej jednak zdaję sobie sprawę, że w szczególności w takich nowych dziedzinach jak cyberbezpieczeństwo, ciężko, no oczywiście to się zmienia, ale ciężko jeszcze niedawna było znaleźć uczelnię, która nauczy cię, jak hakować, na czym polegają te zabezpieczenia. Już wiem, że dzisiaj jest to lepsze od kilku lat. Niektóre uczelnie oferują takie specjalizacje i jest to świetne, aczkolwiek trzeba pamiętać, że te przedmioty zawsze będą troszeczkę oparte na jakiejś wiedzy, która w jakimś czasie się stworzyła cały kurikulum, a tak naprawdę ten obecny stan security się ciągle przewija do przodu i żeby być na bieżąco, to trzeba ciągle tą wiedzę pochłaniać. Więc uczelnia tak naprawdę pomaga w moim mniemaniu, ale też nie jest to rzecz wymagana na 100% i na którą patrzy na CV, że jak nie ma uczelni, to nie spotykamy się. Brońcie, Panie Boże, śmiem twierdzić, że jeżeli widzielibyśmy dobrego pentestera, który myśli prawidłowo, to brak wyższego wykształcenia nie jest żadną barierą.
A właśnie, bo jak popatrzysz na swój zespół, gdzie ten czy poprzedni, gdzie przerobiłeś pewnie już co najmniej z kilkudziesięciu ludzi, dosyć dobrze poznając ich kompetencje, widziałeś jakieś cechy, które odróżniały osoby, które ukończyły studia od takich, które nie? Czy w tej pracy to nie przeszkadza? O, może tak powiem.
A jeżeli, żeby być szczerym, to ja widziałem, zatrudniałem pewnie kilkadziesiąt osób, widziałem kilkaset osób na różnych rekrutacjach. Wydaje mi się, że jedną z rzeczy, która jest elementem wspólnym dla ludzi, którzy ukończyli jakieś uczelnie, to, że wielu z nich ma takie umysły inżynierów, którzy jak zastanawiają się, jak przełamać jakieś zabezpieczenie, to zastanawiają się, jak to zabezpieczenie zostało zbudowane, czyli z jakich usług się składa, jak są połączone ze sobą, jakie mają ograniczenia, jak pewnie było najłatwiej albo w jedyny sposób się dało je skonfigurować, tak żeby to miało ręce i nogi. Takie podejście inżynieryjne do problemu, takie od podstaw, to jest chyba jedna z takich cech, które są o wiele częstsze u pentesterów, którzy ukończyli uczelnie wyższe.
No ale tego idzie się chyba nauczyć po prostu praktyką też, nadrobić tą wiedzę.
Tak, rzeczywiście. Rzeczywiście, aczkolwiek część książek, które widziałem i czy czytałem na studiach, prawdopodobnie nigdy bym przez nie nie przeszedł w swojej pracy czy podróży do przodu, gdyby nie był taki przedmiot, na którym trzeba było je przeczytać i wtedy można było nabyć tą wiedzę.
Pozdrawiamy autorów podręczników.
Słuchajcie, ktoś przeczytał i komuś się przydało.
Przeważnie angielskojęzycznych.
Krystian, twoja kariera to głównie security, ale zaczynałeś od stanowiska helpdesku, a potem byłeś adminem i potem dopiero stałeś na którymś etapie swojej kariery bezpiecznikiem. Czy był jakiś wyzwalacz tej decyzji, że nie wiem, stwierdziłeś, że o, bezpieczeństwo jest fajne, dzisiaj będę się tym zajmował i moja kariera pójdzie w tym kierunku? Co skłoniło cię do kierunku cyberbezpieczeństwa?
To znaczy, ja się jeszcze wychowałem w czasach, kiedy większość zabezpieczeń, nie wiem, czy ludzie pamiętają taki czas, raczkowała. Wiele osób w takich wczesnych czasach internetu w Polsce, odpalając sobie takie stare narzędzia jak NetBus, zamiast odpalać tą część, która się łączy do kogoś, by zobaczyć, czy jest zdalny pulpit odpalony, to odpalała u siebie tą część serwującą całemu internetowi. Więc wydaje mi się, że to się wzięło z takiego... Moja pierwsza styczność z tymi problemami już wtedy nastąpiła, to były prawdopodobnie jakieś lata 90., pewnie końcówka lat 90., kiedy wydaje mi się, że jeszcze działaliśmy na numerach TPS-a, wtedy chyba stworzyło swój pierwszy numer, dziś Orange, gdzie można było się wdzwonić i uzyskać wdzwaniany dostęp do internetu. Chyba moje, co mnie pchnęło, pamiętam, że kiedyś grałem w taką pierwszą grę i poczułem się oszukany, kiedy ktoś wykorzystał cheatów na mnie. Grałem wtedy w grę pod tytułem Diablo, może pamiętacie? To było na Battle.necie, czymś pierwsza, po modemie. No i okazało się, że padłem ofiarą takiej niemiłej sytuacji, więc wtedy stwierdziłem, że no, da się chyba to jakoś odrobić i doczytać, jakich to cheatów użyto. No i znalazłem to na jakichś forach, opis, jak użyć, jakie... I wtedy się bardzo szybko nauczyłem, jakie są metody zaradcze na to. No i wróciłem do tych trzech osób, które na mnie użyły cheatów, tak żeby zapamiętały, że można też doczytać o tych cheatach i można się nauczyć, jak ich używać na odwrót. Więc to chyba były moje pierwsze doświadczenia. A później pewnie większość z was nie pamięta, ale było takie coś jak sieci blokowe, czyli żeby dostać dostęp do internetu, to tylko jedna osoba, może w całym bloku takim 100-mieszkaniowym mogła dostać dostęp do internetu, to było bardzo drogie i trzeba było ten dostęp też rozdzielić między wiele osób, no a później to zabezpieczyć, żeby się wiadomo nie włamali. No i wtedy się zaczęła przygoda z bezpieczeństwem już tak bardziej na serio, więc to było jeszcze przed helpdeskiem. o wiele wcześniej.
Ale to istotny element określający charakter twojego zawodu. Czy najpierw tobie się włamali, czy najpierw ty się włamałeś?
Najpierw ja byłem ofiarą cheatowania.
Okej. Dobrze, to ustaliliśmy. Patrząc w twoje CV, ja tak zostałem trochę... Miałem taką refleksję. To jest człowiek, który nie lubi polskich banków. Bo on dużo pracował w bankach. Same zagraniczne. I to takie, które prawie nie działają. Znaczy oprócz tego, że mają duże biura w Polsce, nie mają w Polsce klientów, bo obsługują klientów w innych krajach. To masz jakąś awersję do polskich banków, czy tak wyszło?
Tak wyszło. Pamiętam, że pierwszym bankiem, w którym się zatrudniłem, to był ABN AMRO, bank holenderski. Wtedy chyba 9 czy 13 największy na świecie. I to był trochę przypadek. Otóż budowano tam pierwszy raz duży bank zachodni. Chciał zoffshore'ować, tak się kiedyś na to mówiło, zoffshore'ować swoje security do lokalizacji, gdzie te usługi kosztowały troszeczkę mniej. I jakoś przypadkiem przez kolegę się dowiedziałem o rekrutacji. Byłem na tej rekrutacji, po dziś dzień pamiętam pytanie, na które musiałem troszeczkę się nauczyć, jak odpowiadać, co było też bardzo ciekawe. No i dostałem się tam. I zawsze mi było dobrze pod tym względem, że praca z wieloma biznesami i wieloma krajami i z biznesem w tych specyficznych lokalizacjach, ze specyficznymi wymaganiami, zawsze we mnie wyzwalała pozytywne emocje, bym tak powiedział. No i przez to już tam tak na zawsze pozostałem. Żeby nie było, to mój drugi bank, czyli Royal Bank of Scotland, po prostu przejął pierwszy. To nie jest tak, że przychodziłem do niego, to jest raczej tak, że zostałem przejęty jako jeden z asetów banku.
Krążą plotki, że ta decyzja biznesowa była uzasadniona tylko i wyłącznie tą osobą.
Tak, też mi się tak wydaje, ale nie wiem, czy odbiło im się tak to dobrze na sumienie, ale nie się z tym.
No już cię tam nie ma, więc chyba nie do końca. Krystian, z Pentestami jesteś związany już wiele, wiele lat i jak Adam wspomniał i zresztą przed chwilą opowiedziałeś, w większości w bankach. Opowiedz nam o tych pentestach w bankach, o tych mitycznych pentestach w bankach. Czym jest, co się pentestuje w banku i czy takie pentesty w banku to jest tylko zabawa w hakowanie, śmieszki, heheszki, tutaj walnęliśmy system transakcyjny. Czy ta praca ma też swoje minusy, bo to jest jakby ta chyba istotniejsza część tego pytania.
Okej, wszystko ma swoje plusy i minusy, ale zacznijmy wpierw od charakterystyki. Wydaje mi się, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, że takie dojrzałe instytucje bankowe posiadają rozdzielone kompetencje takich zespołów, jak zespół pentestowy, jak Red Team, jak Purple Team i Threat Hunting, który może ci być bliski, Adam.
Co słyszałem?
Tak, coś tam tak. Więc to są różne zespoły, które i to są różne usługi. Wszystkie są w Wydziale Bezpieczeństwa, ale każda ma troszeczkę inny cel, więc jak już nie mówmy może o tych innych, ale jak już skupiamy się na samych pentestach, to będą to głównie testy penetracyjne, wszelkie związane ze zmianami w infrastrukturze i aplikacjach IT, czyli zarówno nowe systemy, jak i systemy, które już są i muszą mieć jakiś dodatkową funkcjonalność. Z drugiej strony będą to też wszystkie testy penetracyjne, które są wymagane przez różnego typu regulacje. I teraz mamy regulacje bankowe, które mówią, że przypuśćmy co rok albo dwa trzeba pentestować wszystkie aplikacje internetowe, a te mniej krytyczne troszeczkę rzadziej. Ale na przykład w przypadku obecnego pracodawcy krajów mamy jeszcze 70. Okazuje się, że wiele z tych krajów potrafi mieć osobne regulacje, które definiują kiedy, dlaczego i w jakich warunkach powinny być wykonywane testy penetracyjne. Więc mamy takie dwie podstawowe grupy. Są oczywiście jeszcze inne usługi, takie, które są wartością dodaną, ale to już są takie, bym powiedział, pomniejsze.
Te minusy. Jakie są te... Poczekaj, ja muszę usłyszeć o tych minusach. No minusy. Rozmawialiśmy o tym tak naprawdę trochę wcześniej a propos pracy pentestera w dużej instytucji obudowanej regulacjami. O. Czy to nie jest minus, że trzeba dużo siedzieć w papierach?
Wydaje mi się, że na pewno banki mają najbardziej sformalizowane wymagania co do pentestów. Tak, to się zgadza. Niemniej jednak nie są to jakieś ogromne wymagania. Tak bym powiedział. Z czego sobie większość osób nie zdaje sprawy, to banki też posiadają takie zespoły jak audyt, później jeszcze audyt zewnętrzny i wszystkie te zespoły też chciałby się upewnić, że ten zespół pentesterów wykonuje kawał dobrej roboty. I musi to być w taki sposób udokumentowane, żeby te zespoły, nie posiadając tej wiedzy technicznej, aż tak technicznej jak sami pentesterzy, rozumieli, że to jest kawał dobrej roboty i że rzeczywiście przyczynia się to do zmniejszenia ryzyka dla banku czy tam postury. Jakie są wady? No powiedziałbym, że ja nie wiem, jakie są wady. Dla mnie to są w większości zalety. Czyli w zależności od tego, w jakim jesteś banku, możesz zobaczyć systemy, które pierwotnie były oparte, no jakieś bacze na mainframe'ach, które tam zasuwają od lat 80., przez usługi, które tak naprawdę są postawione na najnowszych engine'ach i frameworkach dostępnych sprzed roku. Więc z jednej strony jest taki naprawdę duży miks. Jaka może być wada? Okej, dobra, mam jedną. Możesz wykonywać pentest oprogramowania napisanego w tak starym języku, że nie jest udokumentowany w ogóle. Albo że jest tylko udokumentowany, jak pójdziesz do jednej dużej firmy i która prześle ci książki, bo na internecie nikt o tym nie wiedział, poza tym, że ta firma wycofała ten język w latach 80. przed popularyzacją internetu.
I mają jeszcze w magazynie kilka niesprzedanych egzemplarzy. Ale
z pewnością.
Bo większość, myślę, takich ludzi, którzy nie pracowali nigdy w korpo i nie zajmowali się tym, czym ty się dzisiaj zajmujesz na dużą skalę, wyobraża sobie tych pentesterów jak takich hakerów z filmu, że oni siedzą sobie przed komputerem, przybijają piątkę i mówią, no dobra, to teraz ich rozjedziemy. A jak tak słucham tego, co mówisz, jak podkreślasz podział tych funkcji w banku, to sobie wyobrażam, że taki red team na przykład, no to on dostaje bardziej takie swobodne zlecenia na zasadzie zróbcie nam tutaj admina AD dozwolone wszystkie ruchy oprócz porywania dzieci członków zarządu. Tak? A ty z drugiej strony dostajesz list od prawników, którzy mówią, że w kraju X komisja Y ustaliła, że częstotliwość audytu aplikacji Z powinieneś zwiększyć z 18 do 12 miesięcy i przesuwasz tą komórkę w Excelu i reschedulujesz. Dobrze rozumiem? Czy jednak jest trochę porywu serca w tym, co robisz?
Wydaje mi się, że porów serca pozostał. Ciągle, tak jak wspomniałem o tych troszeczkę innych usługach, które są w portfolio działu pentestowego, takie rekonesansowe usługi zawsze pozostaną. Czyli jeżeli jest tam porów serca, ktoś widzi, że jest coś nie tak, chce usiąść, to zdiagnozować, zawsze będzie mógł to zrobić. Niemniej jednak same pentesty będą raczej zorientowane na jedną aplikację w jednej chwili, tak? To nie będzie tak jak w Red Teamie, że mamy wiele aplikacji, wiele scenariuszy. To przeważnie będzie jedna aplikacja w jednej chwili. Z drugiej strony spotkałem się wielokrotnie z podejściem, że osoby, które chcą nabrać dobrego doświadczenia w wielu technologiach, wolą mieć pentesty zorganizowane od poniedziałku do piątku, co tydzień czy co dwa tygodnie kolejny pentest i tak po kolei, bo chcą zbudować swoje doświadczenie oraz wiedzę. Wielu osobom to odpowiada. No zależy, w co się oczywiście celuje. Wydaje mi się, że obie usługi mają tak naprawdę swoje miejsce bytu i troszeczkę osiągają podobny cel, ale też trochę innymi metodami.
Mamy pytanie i to chyba będzie wymagało wyjaśnienia z twojej strony, Krystian. Pytanie brzmi, czy tylko testy aplikacyjne, czy testy fizyczne, wejście do biura dostanie się do sieci również?
Testy aplikacyjne i infrastruktury, ale bez części fizycznej są w zakresie mojego zespołu. Niemniej jednak, jeżeli się znajdzie system dostępowy do biura, to też go tam przeczeszamy.
Dlatego u nas systemy są bardzo dobrze przetestowane.
Tak, oczywiście.
Szczególnie wejścia do biura. Dobrze.
Testy praktyczne następują za każdym razem, jak ktoś zapomni karty. Bez wątpienia. A tam sami hakerzy pracują, więc mało który system jest tak przetestowany pewnie. Jeszcze tak. Pytanie od Michała. Czy możesz powiedzieć, jak duży jest twój zespół dzisiaj?
30 osób na całym świecie, z tym, że to nie jest tylko Polska, to są też inne kraje.
Krystian, jakie umiejętności musi posiadać pentester, również ten początkujący, który miałby do ciebie zaaplikować do zespołu pentesterów? Pytam dlatego, że wielu z naszych słuchaczy zastanawia... Ja to nie, chyba nie mam na tyle umiejętności. Za szybko się denerwuję i za szybko wykonuję dziwne komendy w stylu kasowanie wszystkich francuskich plików. Ale wiele ludzi zastanawia się, czy iść w ogóle w tą ścieżkę pentestingu, czy w inną. I jakich umiejętności ty szukasz, kiedy zatrudniasz pentestera?
Wow, no świetne pytanie. No, wydaje mi się, że częściowo już odpowiedziałem na to pytanie, kiedy pytaliście się, jaka jest cecha wspólna tych pentesterów, którzy są po uczelni. I na pewno ta cecha inżynieryjna, chęci rozumienia, jak coś działa, jest dużym plusem. Z drugiej strony pewnie, jeżeli ktoś patrzył na mojego LinkedIna albo słuchał dokładnie a propos obecnego i poprzednich pracodawców, może się domyślić, że nie jest to praca w języku polskim, tak? Język angielski jest zdecydowanie wymagany na poziomie komunikatywnym i to jest bardzo ważne, bo ten język to będzie język wspólny do komunikacji z krajami przeważnie, gdzie język angielski jest też drugim językiem, więc to mogą być kraje w Azji, w Amerykach, w Europie lub w Afryce. Więc wydaje mi się, że to... i nie wspomniałem jeszcze w sumie do tej pierwszej cechy. Chęć nauki i brnięcia do przodu. Jeżeli mogę podać taki przykład, ja pamiętam, jak czułem się pierwszy raz programować, dostałem jakąś książkę, no, chyba C++. Przeczytałem ją pierwszy raz do 1/3 i zatrzymałem się i prawie płakać mi się chciało, bo nie rozumiałem, co jest tam w ogóle napisane. Stwierdziłem, że chyba wywalą mnie z uczelni, bo bez programowania to się przecież nie da. Ale następnego dnia, jak jechałem autobusem, wziąłem drugi raz tą książkę, później trzeci raz tą książkę, później czwarty raz tą książkę. I za czwartym razem już prawie całą przebrnąłem i prawie całą zrozumiałem. I takie wytrwanie i brnięcie do przodu i podnoszenie tematu, z którym się poprzednio zmierzyliśmy i z którym się nie udało, jest jedną z ważnych i poprzednich cech. Może wrócę do pierwszej rekrutacji, o których mówiliśmy, ABN AMRO. Jedno z pytań, które dostałem trzy pytania. Na pierwsze odpowiedziałem dobrze, na drugie źle i trzecie było to ważące. Trzecie pytanie to było, co to jest solony hash? No i nie znałem odpowiedzi. Ale wiedząc, że jest to pytanie decydujące, opowiedziałem, czym jest hash, jakie ma wady, czyli że jest powtarzalny output dla powtarzalnego inputu. No i w sumie wykombinowałem, na co by trzeba było tam dodać, żeby to miało więcej sensu i jak ten salted hash powinien działać. I okazało się, że opisałem ten salted hash tak wykombinowując na chłopski sposób, jak to powinno działać, choć nigdy się tego nie uczyłem. Nie wiem, mówiąc szczerze, jakim cudem zaliczyłem laboratoria ze systemów operacyjnych, no ale jakimś cudem mi się udało. Może tego pytania nie było. W każdym razie cecha brnięcia do przodu i nie poddawania się, to będzie ta w tych trzech rzeczach też bardzo ważna rzecz.
Nie wiem, czy to kwestia doboru słowa celowa czy przypadkowa, ale bardzo mi się spodobało to, że nie biec do przodu, nie lecieć do przodu, tylko brnąć do przodu. Czyli to nie jest takie łatwe.
Nie. Wydaje mi się, że to jest tak łatwe jak debugowanie swojego własnego kodu, który napisało się pod przypływem wielkiego entuzjazmu i działał świetnie aż do pewnej chwili.
Czyli płacz, łzy i pot.
Tak, ewentualnie jak już płacz, łzy i pot już nie dają chwili wytchnienia, to wyjście, przejażdżka na rowerze albo jakieś inne hobby, a później powrót do problemu.
I znalezienie tej spacji, która miała być tabulatorem albo na odwrót.
Trochę tak. Dzisiaj moja córka się mnie zapytała, co nie działa w jej kodzie na zajęcia i popatrzyłem na kod i mówię, no rzeczywiście, kod jest prawie cały dobry, tylko w jednej linii użyłaś złej komendy. Myślałeś w prawidłowy sposób, ale to nie jest ta funkcja wywoławcza. I to na tym to polega. Wydaje mi się, że coś, do czego dochodzimy, to kwestionowanie swoich poprzednich wyborów i patrzenia z refleksją, nauczenie się nie irytować swoimi błędami aż tak bardzo. No oczywiście warto ich nie powtarzać, bo wtedy wszystko jest lepiej, ale błędy się zawsze zdarzą. I to jest taka cecha wspólna.
No dobra, ponieważ mamy pewnie też trochę słuchaczy, którzy może by chcieli do ciebie aplikować, to ja zadam takie pytanie trochę podchwytliwe. Znaczy podchwytliwe, nie wiem. Może niekoniecznie podchwytliwe, ale czy jest jakiś dokument, jakiś certyfikat, jakieś potwierdzenie kompetencji, które przychodzi ktoś i po prostu mówi, mam to, a ty na to mówisz, pracujesz u mnie. Czy uważasz, że żaden dokument, żaden certyfikat nie jest samostanowiący o klasie pentestera, o jego umiejętnościach? No okej, rozumiem, że jak przyjdzie ktoś i powie, jestem kapitanem drużyny CTF z top 3 na świecie, to może jakby tak, ale to zakładamy, że Gyn, czy Jugo, czy inny tak, z tych wielkich nie będzie szukał u ciebie pracy. Ale tak przychodzi ktoś, kogo nie znasz. Tak?
Nie dzwonili. Czekaj, nie dzwonili jeszcze.
Jeszcze nie dzwonili.
Po tym wywiadzie chyba.
Tak, tak, bez wątpienia. Nie zapomnij odblokować telefonu.
Tak, ja już slipa uruchomię, wiesz, żeby mnie nie męczyli w nocy.
Tak. Ale właśnie, ale gdyby pojawił się ktoś, kogo nie znasz, tak, kto siedział gdzieś pod kamieniem przez ostatnie 10 lat i się objawił, i czy jest... coś innego niż coś, co odpowiedzi na twoje pytania, tak? Czy jakieś testy, czy dyskusja. Taka jedna rzecz, że nie, ktoś przychodzi i mówi, ja mam i tutaj nazwę certyfikatu, który zrobiłem w 2 dni i...
Nie. Przed popularyzacją taką certyfikatów, jaka nastąpiła dzisiaj, rzeczywiście kiedyś można było powiedzieć, że OSCP na początku, później, że OSCE już były takim przykładem. Niemniej jednak, oglądając kandydatów w wielu krajach przez ostatnie wiele lat, uważam, że te certyfikaty rzeczywiście coś udowadniają, ale niekoniecznie już tyle, ile udowadniały kiedyś. I to nie znaczy, że wiedza tam zawarta się zdewaluowała w jakiś sposób, tylko o to chodzi, że ci kandydaci po prostu jeszcze czasami nie rozumieją wielu rzeczy. Ostatnio nam się zdarzył fajny kandydat, który miał zdanego bodajże OSCP-a, ale widać było braki w jego wiedzy praktycznej. Zdarzyli mi się ludzie ze słabymi CV, których zaprosiliśmy na rozmowę, bo zaaplikowali, trzeba było się z nimi spotkać, choć te CV w ogóle nie rokowały. I żeby stwierdzić po 5 minutach spotkania, o Boże, to jest świetna osoba, wszystko rozumie i widać, że potrzeba tylko tej osobie czasu, żeby doszła do super poziomu. Więc powiedziałbym, że nie ma takiego jednego certyfikatu czy uczelni, nie wiem, doktorat z pentestów ze Stanford, tak, albo z Caltechu, może będzie takie coś. Niemniej jednak ciągle dzisiaj my spotykamy się z całą masą kandydatów, część kandydatów nie spełnia podstawowych wymagań, czyli nie ma tych certyfikatów, ale chcemy się spotkać, bo spotkaliśmy masę świetnych osób, których CV nie rokowały na to, że z tych kandydatów wyrosną świetni pentesterzy, świetni pracownicy.
Może nie potrafią robić CV, tak?
Nie, wydaje mi się, że to nie chodzi o to, że ich CV było źle napisane czy w sposób niechlujny. To chodzi o to, że w ich CV nie było doświadczenia, ani certyfikatów, ani edukacji potrzebnej, by być dobrym w tym zawodzie. Właściwie to wpisy, które tam były, raczej świadczyły, że to jest jakiś inny obszar, ta osoba może tego nie zrozumieć. A po rozmowie rekrutacyjnej czy w trakcie już wychodziło, że ta osoba wręcz świetnie się nadaje na to stanowisko.
Ciekawe.
Ale jakże prawdziwe. Pentester to głównie myślenie i kombinowanie, a nie tylko jakby certyfikaty.
No ale z drugiej strony OSC, OSCP i dalej nic.
Ale to masz konkretną ścieżkę. Trafiasz do takiego banku, gdzie masz kompletnie nieznany dla ciebie system, napisany w nieznanej technologii, umiejscowiony w nieznanej infrastrukturze i musisz go przepentestować, więc to jest o wiele trudniejsze niż znany schemat na przykład z certyfikatu, tak?
Rzeczywiście jak widzę na CV OSCP, OSC, to myślę, o ten kandydat ma szansę być dobry. Ale wydaje mi się, że nastąpiła jakaś taka inflacja jakości albo tego, co wszędzie te certyfikaty oznaczają. Straszne. Tak, rzeczywiście. Ale tu już była taka dosyć duża od wielu lat. No niemniej jednak, może dodam, że widziałem osoby z OSCE, które nie przechodziły rekrutacji, a widziałem osoby bez OSCP, które przechodziły rekrutację, więc jest tam troszeczkę.
No dobrze. Najtrudniejszy projekt z zakresu testów bezpieczeństwa, z jakim się spotkałeś?
Ojej, nie wiem. To było ci... Kurczę, to jest ciężkie pytanie. No nie wiem, zapewne pentestowanie na produkcji systemu transakcyjnego w godzinach pracy tego systemu i osiągnięcie naprawdę dobrego wykonania metodyki i naprawdę dobrych efektów w wynikach, no to zdarzało się. Tak, ale to zdarzało się. Zdarzały się też jedne drobne incydenty. Widzę tutaj, jednym z obecnych jest osoba, z którą kiedyś miałem przyjemność pracować. To też mogłaby opowiedzieć o wspólnych, ciekawych przygodach.
No właśnie, ale tak jakbyś mógł, pamiętając wszystkie swoje NDA-e i przedawnienia i te inne rzeczy, nawet w jakimś ogólnym sformułowaniu powiedzieć o jakimś największym problemie, na jaki trafiłeś w trakcie testów. Jaki największy proces zatrzymałeś, ile to kosztowało, albo coś w tym stylu?
No, zdarzyło się kilka rzeczy. Może wypomniałbym tą jedną rzecz, ale też dlatego, że był to świetny przykład pokazania, jakie pentester miał świetne wyczucie. To był system transakcyjny chyba. Na środowisku testowym. Pentest był o dziwo jak na testowe zaskedulowany na godziny, tam zaczynał się od 6 po południu i jedna z tu obecnych osób na tym czacie przedzwoniła do mnie o 21, mówiąc, że lokautują się konta użytkowników na UŁAT-ie. Na co ja mówię: o Boże, to jest produkcja chyba, ale czy to na pewno UAT? Tak, UAT. Zatrzymałeś? Pentester mówi: tak, zatrzymałem. Ile zlokautowałeś tych kont? 60. No to spisz te wszystkie konta, wyślij je do operatora i dzwoń do niego w tej chwili oraz od 5 rano, żeby je wszystkie odblokował. No i odblokował te wszystkie konta, co okazało się, rzeczywiście system był UAT-owy, co było nie do końca precyzyjnie wyrażone w scope pentestu, ta autentykacja była podpięta pod produkcję i część kont osobistych i usługowych była też w tym brute force haseł. Ale co chciałem tu podkreślić? Świetne wyczucie pentestera, który nawet jak odpalił brute force'a, to patrzył, że ej, zaraz, konta się lokautują, szybko to zatrzymam, który zachował logi z tego skanu, czyli wiedział, które konta zostały zlokautowane, a później szybka eskalacja tego, czyli przedzwonienie i dowiedzenie się, no to co z tym robimy. On nie był z tym, który to odłożył na jutro, ale widzę tutaj, tak, dobre odpowiedzi na czasie i bym powiedział, że na czasie, na czacie, na czasie. I tylko dzięki temu udało się uniknąć incydentu, prawdopodobnie bardzo dużego, związanego z dostępnością tego i wielu innych systemów, no bo konta serwisowe do innych systemów by były dosyć dużym problemem.
No to dobra wskazówka, dokumentujcie to, co robicie na bieżąco i patrzcie na wyniki, tak? Bo znamy takie przypadki, że pentester odpala narzędzie i myśli, że już ma FireRant, a jutro sobie sprawdzi wyniki. Okazuje się, że jednak warto patrzeć i warto monitorować co tam się dzieje i dlaczego.
Może, jeżeli miałbym dodać taki negatywny przykład, jeżeli mogę, ale jest to też przykład do nauczenia się. Rzeczywiście kiedyś pracowałem z takim pentesterem, który tak zrobił. I konsekwencje odpalenia skanera i pójścia do domu były opłakane. Łącznie z finalnymi konsekwencjami, które były z tego wyciągnięte.
Pozdrawiamy.
Była to lekcja do nauczenia się. I mi wydaje się, że to jest lekcja do nauczenia się nie tylko taka, że nie zostawiaj skanera, nie idź do domu, ale w tamtym przypadku scope pentestu był bardzo precyzyjnie wyrażony w kilku aspektach. I jeżeli coś jest ważne dla pentestera, to trzymać się tego scope'u, nie wychodzić poza niego. To jest bardzo ważne. I nie wychodzić poza niego, zostawiając skaner i wychodząc do domu na obiadek. Czy kolację.
Jeżeli
czy
mogę jeszcze dodać taką mądrość pentestera, to nie należy nikomu ufać, szczególnie w organizacji, szczególnie przy pentestowaniu, pierwszym pentestowaniu systemów, bo jak to, co Krystian powiedziałeś, jak życie pokazuje, czasem segregacja na różnych systemów nie za bardzo w organizacji wychodzi. Więc nie, trust no one, tak?
Tak. Nie tylko segregacja, ale jakbyś na przykład zapobiegł, że pakiet transakcji, który używasz do testowania UAT-u, przypadkowo wgrany na produkcję, nie zostanie wykonany? To jest ciekawe pytanie. I to nie dotyczy segregacji. Ktoś pomylił IP-ki. Tylko jedna cyferka.
Słuchaj, fajnie jakby został wykonany akurat i byłby to system transakcyjny bankowy na przykład.
Tak, tak. Mogłoby się tak hipotetycznie zdarzyć.
Tak.
No dobra, mamy kolejne pytanie od człowieka, który zadaje zawsze dużo pytań, a dzisiaj ma wyjątkowo dużo. Ciekawe dlaczego. Czy twoim zdaniem stosowanie metodyk pentestowych, czyli no schematów działania, bardziej pomaga zapewniając pokrycie testów, czy bardziej szkodzi ograniczając kreatywność pentestera? I to jest takie głębokie pytanie, tak? Bo to masz schemat, który gwarantuje ci powtarzalność i gwarantuje ci zgodność, a jednocześnie gwarantuje ci w zasadzie, że błędy nietypowe, których ktoś nie przewidział, nie zostaną odkryte. Co jest lepsze? Które podejście? Czy da się to jakoś w ogóle wymieszać jedno z drugim?
Odpowiedni kompromis. Zawsze pisząc jakiekolwiek regulacje, czy to będzie metodyka pentestowa, czy polityka bezpieczeństwa, czy wiele innych dokumentów procesowych, jest ważne, żeby znaleźć odpowiedni balans między tym, co się tam wpisze, a to, czego nie wpisze. Michał ma rację, że zbytnio opisując pewne rzeczy, ogranicza się kreatywność. Z kolei pozostawiając zbytni luz i nie opisując tych podstawowych rzeczy, widzieliśmy pentesty, gdzie bardzo oczywiste findingi były przeaczane przez pentesterów tylko dlatego, że metodyka nie wymuszała sprawdzenia jakiegoś obszaru. Więc wydaje mi się, że metodyka, ale napisana z głową, czyli w sposób taki, który pokrywa te podstawowe obszary, ale nie jest zbyt opisujące, nie schodzi zbyt nisko w implementacji, pozwoli tak naprawdę zmniejszyć ryzyko, że pentester przeoczy jakiś podstawowy błąd, dlatego że skupiał się na obszarze, który najbardziej lubi i najlepiej zna, a z drugiej strony zostawi mu jak największą się da czas na kreatywność. W ogóle to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ostatnio jeden z pentesterów mi powiedział, Krystian, ale robienie ewidencji i zastanawianie się nad metodyką powoduje, że ja nie jestem w stanie się skupić na wykonanym penteście. I teraz zauważyliśmy, że to troszeczkę zależy też od typu pentestu. Jeżeli się wykonuje pentest web aplikacji czy infry, same wymagania metodyki nie stanowią aż takiego wielkiego przerywnika w myśleniu pentestera. Ale jeżeli mamy tak zwane fig klienty, jeżeli mamy jakiś reverse engineering, tam metodyki już zaczynają troszeczkę bardziej przeszkadzać, bo tam na samych atakach pentester spędza o wiele czasu na jednym i skupiając się nad wykonaniu od A do Z, a przypominanie, że musi coś zrobić, musi tu zachować screenshot, musi coś, tak naprawdę nie zwiększa jego efektywności, tylko powoduje, że jakieś zasoby w jego głowie są zaparkowane do pamiętania o tych rzeczach, tak? Większość menedżerów zna taką książkę Getting Things Done. Jedną z rzeczy, które tam się próbuje przekazać menedżerom, to, że nie da się pamiętać wszystkiego, ba, pamiętanie wszystkiego zajmuje głowę i ta głowa nie może się skupić na aktualnych problemach tak efektywnie. Więc wydaje mi się, że na moją obecną wiedzę metodyka tak, pełni swoją funkcję, aczkolwiek w przypadku fig klientów prawdopodobnie bym redukował wpływ metodyki, zostawiając więcej wolności pentesterowi, tak żeby mógł się skupić jak najbardziej nad tym, co wykonuje. Więc przepraszam, że nie ma jednej prostej odpowiedzi. I może jeżeli jest to kompromis.
Albo po staro bezpiecznikowemu to zależy.
Tak, tak. Tak.
Krystian, ja mam jeszcze takie pytanie, bo ostatnio usłyszałem bardzo śmieszną historię, znaczy śmieszną i straszną, a może ciekawą. Duży polski bank, przetestowany przez wewnętrzne zespoły, tak jak ty testujesz pewnie w podobnym standardzie, przetestowany przez najlepsze polskie i zagraniczne zespoły regularnie, od lat. I przychodzi jakiś zupełnie randomowy użytkownik na poziomie wczesnego doświadczenia z bezpieczeństwem, który klika gdzie nie trzeba, wpisuje co nie trzeba, bo przeczytał jakiś manual online i znajduje jakiegoś stored XSS-a w web aplikacji. Coś, czego tam nie powinno być od lat. Ta aplikacja była testowana przez te wszystkie zespoły, które wcześniej wymieniłem. Takie topowe. I czy ty po tylu latach wierzysz w to, że twój zespół, twoja usługa jest w stanie w jakimkolwiek scenariuszu dostarczyć w zadanym obszarze, nawet nie mówię 100% wszystkich bugów, ale 100% z jakiejś wąskiej definicji nawet bugów, na zasadzie właśnie w tej aplikacji www nie ma stored XSS-a. Czy da się to w ogóle wykonać, czy to jest po prostu tak kosztowne, tak pracochłonne, że żaden nawet duży międzynarodowy bank nie będzie szedł w tą stronę?
Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie można zobaczyć patrząc w kosmos i widząc, z jakim trudem NASA tworzy swoją kolejną rakietę SLS, a z jakim trudem oraz pozorną łatwością ich prywatnemu konkurentowi przychodzi stworzenie konkurencyjnych technologii, a z jaką niemożliwością przychodzi tu 99% rynku. I wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jest taka. Najlepsze, co może zrobić bank, to rzeczywiście bank czy firma IT, ale w każdym razie klient, to uniezależnić się od jednej metodyki i jednego pentestera, którzy zawsze mają swoje ulubione obszary, te słabsze obszary, i do kolejnych pentestów brać innych. Inne firmy, innych pentesterów, ale zawsze. To tak naprawdę minimalizuje tą szansę, że jeszcze tam jakieś błędy takie pozostaną. Z drugiej strony wymaganie od tych wszystkich jakichś metodyk, jakichś procesów. Kiedy wykonywaliśmy RFP dla wiodących na świecie dostarczycielów usług pentestowych, jeżeli poprosić o ich procesy, metodyki, odkrycia i ocenić ich tak merytorycznie na tych wszystkich rzeczach, to okaże się, że naprawdę niewiele firm potrafi się pochwalić takimi świetnymi wynikami w tych wielu obszarach. Powiedziałbym jeszcze, że też zależy z jakiego punktu się startuje, tak? Bo tego nie wspomniałeś w swoim pytaniu. Jaki masz security debt? Bo jak masz taki security debt, że nigdy tego systemu nie pentestowałeś i nagle go zacząłeś tam pentestować w kółko, to umówmy się. Potrzeba mniej więcej, w zależności od tego, jak stary jest system, ile miał błędów, ale z mojego doświadczenia potrzeba mniej więcej 5 cykli. Pentest, poprawienie wszystkiego, nowy pentest. Przeważnie to co roku będzie przychodziło, tak? Więc to będzie z jakieś tam 4, 5, 6 lat, nim tak naprawdę większość z błędów zostanie usunięta i też nie wszystkie, ale te tak zwane low-hanging fruity, wszystkie te rzeczy, które powinny być, tak jak powiedziałeś, stored XSS, no powinien być. I last but not least, taki kawiat na sam koniec. Jeżeli trafi ci się API, które ma 1500 parametrów, a ja widziałem już różne rzeczy w życiu, to jak zapewnisz 100% pokrycie tego? Pentestując to przez pół roku. No nie wiem. A, wspomniałbym jeszcze jedną rzecz. Na pewno można poprawić swoje szanse znalezienia takiego błędu przez a. niewykonywanie pentestów blackboxowych, a wykonywanie pentestów greyboxowych. Po drugie, pentestując nie na produkcji albo słabo zreplikowanym UAT-ie, tylko na NFT, czyli Non-Functional Testing Environment, czyli takim środowisku, które jest dokładnie jak produkcja, ale nie z produkcją, to czasami są DER-y. Czyli tak naprawdę ten pentester może wykonać, jak pentestuje na produkcji, nie wykona wszystkich ataków, bo się boi ryzyka uszkodzenia systemu albo kłopotów z dostępnością tego systemu. Z drugiej strony będzie mógł spokojnie, nie będzie ograniczany też przez biznes, który będzie mówił, że jakaś funkcjonalność musi być wyłączona. Więc możesz na pewno dać takie coś. Z trzeciej strony możesz dać jeszcze, i to podpowiem, taki secret sauce. Jak chcesz zrobić dobry pentest albo taki świetny, to daj jeszcze pentestrowi dwie rzeczy. Jedna, wjazd na system operacyjny, na których aplikacja jest hostowana z prawem admina, tak żeby sobie przegrzebał wszystkiego to, czego nie widzi z poziomu aplikacji, a co jest pod spodem. Punkt pierwszy. Punkt drugi, dał mu dostęp do source code skanera, który już był wykonany na tym. I najlepiej jakiś wiodący, a nie tam jakiś tam druga albo trzecia liga. I tak naprawdę, posiadając szereg tych metod, maksymalizujesz swoje szanse na znalezienie błędu. To, co ci mówiłem, te dwie ostatnie rzeczy, one dodają mniej więcej do pentestu dodatkowo 60% Mondaysów. Ale są tego warte, findingi są świetne, kiedyś to trialowaliśmy i kiedy pierwszy raz to zrobiliśmy, to byliśmy pod wielkim wrażeniem, jak wiele dodatkowych rzeczy wyszło, które z poziomu samej aplikacji nie były widoczne, bo po prostu tam tego nie widać. Przepraszam, tak trochę bez sensu powiedziałem, ale o to chodzi.
Tak. Dzięki, ciekawe. Mam nadzieję, że słuchacze notowali.
Jeszcze jest jedna ciekawostka, o której Krystian nie wspomniał, znaczy wspomniał tylko po części. Na część testów, właściwie praktycznie wszystkie testy wykonywane są na środowiskach preprodukcyjnych, które mogą się różnić od produkcyjnych. To zależy od fantazji biznesu tak naprawdę, więc te różnice mogą być, tak? Może coś się prześliznąć. Dobrze, idąc dalej. Krystian, co twoim zdaniem będzie wyzwaniem dla bezpieczeństwa w nadchodzących latach? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ma takie ogólne, czy akurat taki, którym ty się zajmujesz. A czy to będą nowe technologie, nie wiem, jakieś blockchainy, chmury, czy z kolei będzie to na przykład brak ludzi odpowiednio wykwalifikowanych do przeprowadzania chociażby testów penetracyjnych?
Tak, chyba największą rewolucją, której wszyscy oczekują, to AI i machine learning, które powinny spowodować, że nie będziemy mieli już pracy od 5 lat. No niemniej jednak w jakimś tak między Bogiem a prawdą pewnie oczekiwane jest jakieś takie specyficzne zastosowanie tych narzędzi, żeby zwiększyć efektywność broniących, ale też atakujących, tak? Zdajmy sobie sprawę, to będzie obosieczne. Więc ja troszeczkę oczekuję, jakie nowe możliwości będą z rynku. Czy oczekuję czegoś co do kandydatów? To jest bardzo trudne pytanie, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale w programowaniu sobie z tym problemem poradzono w ten sposób, że wymyślono prostsze języki do programowania wyższego poziomu, czyli Java i C Sharp, które powstały w gruncie rzeczy po to, żeby zwiększyć grono deweloperów do tego, żeby móc zmniejszyć koszty developmentu przez to, że deweloperów będzie więcej, nie będzie tego jednego dewelopera, który umie programować w Kobolu na całą Warszawę, czy tam trzech, którzy jak jadą jednym autobusem, to wszystkie banki muszą ten autobus ubezpieczyć, tak? Chcemy się od tego oddzielić. Wydaje mi się, że takiego paradigm shiftu w security jeszcze nie ma, tak? I z pewnością bym oczekiwał, czy to się kiedyś zmieni. To nie znaczy, że ci świetni specjaliści czy eksperci się kiedykolwiek, ich skille się zdewaluują, jeżeli pozostaną na szczycie. Wydaje mi się, że nie. Te technologie po prostu zajmą jakąś część swojego obszaru, którą się da zająć.
Ten autobus mnie przeraził. Gdybym był w komitecie zarządzania ryzykiem banku, to po prostu interweniowałbym i każdemu dałbym samochód, żeby jeździł osobno. I to najlepiej jeszcze jakiś bezpieczny z ograniczeniem taki prędkości.
Jakiś Volvo. Taki,
nie, taki prezydencki, jak ma ten prezydent Stanów Zjednoczonych. Zresztą. Nie zniszczony.
Bestie.
Ale to może Hamera każdemu pentesterowi albo menedżerowi pentestów. Ja nie lubię Hamerów, ale może ktoś lubi, nie. Ale bezpieczne są na pewno.
Z karabinem. Krystian, czy gdybyś znalazł lampę Cyber Gina, który po otwarciu tej lampy zgodzi się spełnić twoje trzy życzenia w zamian za to, że go uwolnisz do świata, ale te życzenia muszą dotyczyć bezpieczeństwa i no powiedzmy przynajmniej technologii.
Cyberbezpieczeństwa.
Najpierw cyberbezpieczeństwa. Bardzo. To Cyber Gina, to dlatego. Masz jakieś pomysły? Jakieś pomysły, co można by takiego Gina poprosić, żeby świat był lepszy? Nie wiem, twoja praca prostsza, a może chciałbyś się pozbyć w ogóle swojej pracy i chciałbyś, żeby systemy były bezpieczne?
Nie chciałbym się pozbyć mojej pracy, ale nie mam nic przeciwko brnięciu do przodu, czy nawet skakaniu do przodu. I na pewno jedną z rzeczy, które nas powstrzymują przed tym, jest powtarzanie się tych samych błędów. Jeżeli pracujecie w tym zawodzie od kilkunastu lat, to tak naprawdę czy w zawodzie pentestera, czy architekta security, czy inżyniera, widzicie tak naprawdę masę tych samych problemów, które się powtarzają, czy podatności rok w rok, dwa lata w dwa. Więc nie wiem, czy miałbym aż trzy życzenia, czy jestem w stanie je wymyślić, ale na pewno jednym z nich by było, żeby taka dobra praktyka skodowania, czyli budowania na wspólnych komponentach, które są napisane przez twórcę standardu, twórcę języka, czyli tak jak masz to w C++, żeby taka standaryzacja nastąpiła też w security, tak, żeby te błędy nie były tak powtarzalne. To na pewno by było jedno życzenie. Drugie życzenie, ojej, żeby ludzie zatrudniający się w security chcieli brnąć do przodu, a nie spoczywać na laurach. To wydaje mi się, że to by było moje drugie. Takie, żeby zawsze chcieli się kształcić więcej, zawsze zadać sobie pytanie, ale czy to, skoro tak działa, to czy to powinno tak działać? Czemu tak działa? A może da się w inny sposób? A może da się w lepszy sposób? I ostatnia rzecz. O Boże, to może będzie błahe, ale chciałbym, żeby ludzie z security więcej ze sobą rozmawiali, networkowali, wymieniali się spostrzeżeniami, dzwonili do znajomej, znajomego z CyberSecu i pytali się, a jak ty rozwiązałeś ten i ten problem? Może zrobili coś lepszego. Wydaje mi się, że brak takiej szerokiej wymiany doświadczeń troszeczkę przytrzymuje cały przemysł. Może to wraca do pierwszego życzenia, tak? Ale też to jest takie coś, co może zrobić każdy z nas, co ja osobiście robię, jak zastanawiam się, czy rozwiązałem coś najlepiej, jak ja potrafiłem, a może co sądzą mądrzejsi ode mnie, może coś lepszego wymyślili, może nie, to też fajnie wiedzieć, ale czasami są problemy, w których ja nie mam dobrego rozwiązania i nikt inny nie ma dobrego rozwiązania i zastanawiamy się właściwie to co zrobić, żeby chociaż troszeczkę się przesunąć do przodu. Papa Mobile, widzę, jest jedną z odpowiedzi do bezpiecznego auta. No tak, ale nie wiem, czy to auto rodzinne.
Chyba nie. Gdybyś nie był cyberbezpiecznikiem, gdybyś nie był tu, gdzie jesteś, to byłbyś zapewne kim?
Tak naprawdę specjalizacja na magisterce była inteligencja komputerowa, więc siedział, może bym siedział w AI-u. A co bym chciał robić? Jakbym mi się kiedyś urodził się po raz drugi. Zawsze chciałem być kierowcą wyścigowym. Ciężkie do zrealizowania marzenie.
Kosztowne. A przynajmniej na pierwszym etapie kariery, a na kolejnych
pewnie mniej. Kosztowne.
No dobrze, to słuchaj, to nie jesteś kierowcą wyścigowym, to wiemy, ale czy masz jakieś hobby niezwiązane z komputerami? Co robisz, kiedy nie siedzisz przy klawiaturze?
Wydaje mi się, że jak część osób posiada rodzinę i to zajmuje na pewno dużo czasu i większość czasu, która tak naprawdę zabiera czas z innych hobby. Jakie mam hobby poza pracą oraz rodziną, no to już pozostaje niewiele. Na pewno się lubię ścigać na torze, na pewno lubię odpalić coś retro i na pewno nie zgasło to we mnie, że a może coś zmodyfikujmy w swoim komputerze tylko dla zabawy, żeby zobaczyć, jak coś działa. I może coś się da, zobaczmy, może jak się zmieni to trochę inaczej. Znajdźmy jakiś warunek brzegowy tych rozwiązań. Więc wydaje mi się, że tak. Hobby jest zawsze więcej niż jest czasu, więc to pytanie jest podchwytliwe.
Ale tak trochę jesteś tym kierowcą rajdowym, no. Przyznaj się.
Nie jestem. Ścigałem się dla przyjemności. Kiedyś jeszcze w tym roku nie zacząłem. Rajdowym nie, na torze.
Torowym, kierowca torowy.
Pierwsze miejsce, nie, zdobyłem trzecie. Trzecie miejsce na koniec sezonu w Fautek Cup Poland, dlatego że w rocznej klasyfikacji, dlatego że trafiłem na kwarantannę covidową, prowadząc klasyfikację przed ostatnim wyścigiem i przesiedziałem w domu. I dlatego życie.
To powiedz nam teraz, na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Ojej, ale chcecie naprawdę znać odpowiedź na to pytanie?
Tak, to wszystko chyba słyszeliśmy, więc możesz śmiało strzelać.
No dobra, to już stracę te resztki wiarygodności i szacunku. No dobrze, więc odpowiem tak. Pamiętacie, jakie mam stanowisko, więc pewnie domyślacie się, że moimi głównymi narzędziami są pakiet biurowy związany z pocztą, prezentacjami, Excelem. Więc tak, jest to Windows. Excele są tak duże, że muszę mieć ekran 4K, żeby zmieściły mi się te wszystkie wiersze i kolumny, które trzeba wielokrotnie porównać. Ale do zabawy wolę linuxowe odmiany. Do zabawy innej niż narzędzia, których używam na co dzień do... też czasami hobby, no, na przykład narzędzia do edycji wideo. Niestety pod Windowsem są troszeczkę lepsze, sterowniki są lepiej z tym sparowane i tak dalej, i tak dalej. Chcesz edytować film z komunii? A to Windows się troszeczkę sprawdza lepiej.
Ale te kryteria, które podałeś, że ma być pakiet biurowy, poczta i tak dalej, to są jeszcze drugi system operacyjny, który to wszystko spełnia, MacOS. Więc ta odpowiedź nie była taka oczywista, szczególnie na poziomie dyrektora, to nie jest takie oczywiste.
Zależy, bo część... Jeszcze jest inna część narzędzi, która później na tym MacOSie tak dobrze nie działa. Rzeczywiście tak, jest pakiet office'owy, ale jest troszeczkę jeszcze innych toolsetów używanych i już ich nie odpalę na MacOSie, więc dlatego mam Windowsa.
Życie. Dobrze. Tak. Ostatnie pytanie, to akurat wyszło, że to ja zadaję Commodore czy Atari, także gdybyś mógł potwierdzić.
Wydaje mi się, że obie te marki mają swoje miejsce w historii komputerów.
Ale mówimy o twojej.
Jest to politycznie poprawne. Nie, dla mnie zdecydowanie Amiga 1000, bo była skokiem generacyjnym dla całego przemysłu. I C64, tak? Układem.
Jaka mina Adama. On po twoim pierwszym wyznaniu myślał, że powiesz Atari.
Zaraz chyba doświadczymy awarii programu.
Atari.
I wytniemy ten kawałek.
Nie. Trzeba rozumieć, że Atari 65XE to był tylko taki twór, żeby firma zarobiła pieniądze, i którego chyba się sprzedało 500 000 egzemplarzy, a C64 się sprzedało 17 milionów w czasach, kiedy te 17 milionów to było większość rynku na całym świecie. Tak samo
Amiga ze swoim... też się dużo sprzedało.
No, ale to już są inne czasy, to już jest inna rewolucja. To już jest to te następne lata, kiedy...
Dobrze, ale to słuchajcie, żebyśmy się tu nie pokłócili, zapisujemy Amiga, która nas łączy wszystkich, tak?
z tymi od Atari ST nie rozmawiamy. Mieliśmy mieć takie pytanie, którego nie będziemy mieli, a pytanie podchwytliwe miało być, mogę opowiedzieć?
Dawaj.
Pytanie podchwytliwe miało być, kopią jakiego komputera Commodore jest Atari ST? I kiedy zastanawiałem się nad tym pytaniem, zrozumiałem, że prawdopodobnie na Wiki tego nie ma, sprawdziłem, w Google tego też nie ma. Jest odpowiedź tylko na wywiadach. To mogę podpowiedzieć i tak, ale tak, to miało być to złośliwe. Ciekawe, czy ktoś zda. Zobaczymy w komentarzach.
No dobrze, ale to zostawcie sobie na deser, nie bo ma. To było nasze ostatnie pytanie, a teraz prawdziwy konkurs, więc...
No dobrze, więc ja tylko przypomnę reguły konkursowe, bo przechodzimy teraz do części konkursowej, jak sama nazwa wskazuje. Czyli odpowiadacie na czacie YouTube'a, decyduje kolejność odpowiedzi, którą widzimy w naszym oknie i jeżeli już jakąś nagrodę macie, to odpuszczacie. A gramy o nagrody, których sponsorem jest firma Ring. I będziecie teraz grać o nagrodę dnia główną, a potem o dwie nagrody zapasowe. Nagroda główna to dalej kamera bezprzewodowa, nie pokażę pudełka, bo jest już spakowane w kartonie, żeby pojechać do zwycięzcy. A zwycięzcę wybierze Krystian swoim bardzo fajnym, trudnym pytaniem.
Krystian podniósł rękę, bo chciałby być zwycięzcą, coś czuję.
Chociaż jeden raz w życiu.
Dobrze, Krystian, przeczytaj pytanie i czekamy na odpowiedzi.
Pytanie jest podchwytliwe. Podaj producenta silnika, który używał w bolidzie Ayrton Senna w swoich dwóch ostatnich wygranych wyścigach Formuły 1.
Tak, właśnie. Teraz czekamy na wasze odpowiedzi.
Ale my liczyliśmy się z tym, że te kamerki dziś do nikogo nie pojadą, tak?
Nie, one pojadą. Czemu mają nie pojechać?
Krystian cały czas liczy, jako że on zna odpowiedź, to myśli, że wiesz.
Tak, jest. I to jest, nie fair pytanie. Znowu mówię, tego ciężko jest znaleźć na internecie.
No więc pojawiają się pierwsze odpowiedzi, ale na razie żadna z nich nie okazuje się być prawidłowa. Bardzo różne są na razie odpowiedzi, widzimy różne podejścia.
A czy jest jakiś czas jeszcze po live'ie, żeby ktoś mógł odpowiedzieć i wygrać?
Nie, bo musimy na live'ie musimy go strzygnąć, więc nie dajemy zbyt wiele czasu.
Mamy prawidłową odpowiedź.
Już mamy. Mówiłem ci, że szybko pójdzie, naprawdę. Mamy inteligentnych słuchaczy. Więc okazuje się, Krystian był absolutnie przekonany, że nikt nie poda prawidłowej odpowiedzi, bo ta prawidłowa odpowiedź jest schowana gdzieś w jakichś totalnych czeluściach internetu, w jakimś wywiadzie, który trzeba przesłuchać. Bo na Wiki jest nieprawidłowa, z czego zresztą część z was zdążyła doświadczyć. A tu proszę, myk.
Tak, gratuluję.
Te to myk, że... gratulacje.
Rafał był też bliski odpowiedzi. Właścicielem Lamborghini był wtedy Chrysler, ale producentem silnika był ciągle Lamborghini.
Także Teto Meksanie, proszę o maila, najlepiej od razu napisz, żeby nie zapomnieć. Adam Małpozaufana, trzecia strona.pl i numer paczkomatu i numer telefonu. Adresu paczkomatu nie trzeba, i tak nie sprawdzam, więc numer paczkomatu wystarczy. No dobrze, a słuchaj, no poszło szybciej niż się spodziewałeś, także...
To było tak łatwe? Że...
No, widzisz, a miało być
trudne,
prawda?
To co, może wrócimy do pytania takiego bonusowego za nic. Pytanie bonusowe za nic już podałem, czyli...
Tak? Już jakieś odpowiedzi nawet padały na to, co wtedy wrzuciłeś, wiesz?
Tak, czekaj, jakie były?
Bo to było pytanie o to...
Hades 60.
Tak, z jakiego komputera było skopiowane Atari ST?
Tak. Z jakiego komputera Commodore zostało skopiowane Atari ST?
No, ale wiem, dobrze, nie sądziliście, że Atari to wymyśliło. Takie ten.
Nie Hades.
Takie fakultatywne, bez nagrody. Natomiast mamy jeszcze do rozdania dwa Dorbele 3 od Ringa. I tutaj pytania będą teraz zadawać osoby, których imiona zaczynają się na A. Więc zaczynamy od tego drugiego.
Dobrze, dzisiaj ja jestem ten drugi, więc moje pytanie dzisiaj filmowe dla niepoznaki. A pytanie brzmi, podaj imię, ksywę i nazwisko syna przyjaciela Mavericka, postaci Mavericka, który to przyjaciel zginął w pierwszej części filmu Top Gun.
Czas jak start. Zawsze przypominamy, żeby przeczytać treść pytania, zanim zaczniecie udzielać odpowiedzi, a w szczególności przeczytać, co należy podać w odpowiedzi, aby ta odpowiedź została zakwalifikowana. I mówię to takim zmęczonym i zniechęconym głosem, ponieważ na pewno większość z was w ogóle na to nie zwróci uwagi i w pierwszych 10 odpowiedziach nie będzie wszystkich elementów, które Adam zawarł w pytaniu.
Udowodnijcie,
że się mylę.
Chciałem się o coś spytać. Patrząc tak na to pytanie, chciałem się spytać, czy Adam L. masz zamiłowanie do telenoweli? Bo zauważyłem tu takie zawiłości językowe.
Nie, nienawidzę. Ale bardzo lubię Top Gun, jeżeli o to pytasz.
Okej. Okay.
Co, co ciekawe, na razie nie sypią się żadne odpowiedzi. Czyżby czat YouTube'a się zepsuł?
Właśnie.
Niemożliwe. No, poleciały, odetkało się. Sprawdzaj, bo tam sporo tego jest.
Tak, jest to Bradley Rooster Broad Show. A więc Michał Schulz był pierwszy według mojego tutaj
tak,
wskaźnika.
Tak, u mnie tak samo.
Michale Schulz.
No dobrze.
Michale Schulz.
No dobrze.
Adam Małpa Zaufana, trzecia strona.pl, numer paczkomatu, numer telefonu. Gratulacje.
Też szybko poszło, na chwilę się YouTube'owi przytkało, a potem się odetkało. No dobrze, słuchajcie, moje pytanie też będzie łatwe, szczególnie dla osób, które lubią oglądać, jak ja coś opowiadam. Ponieważ to pytanie brzmi, w moim ostatnim webinarze na żywo i w dzisiejszym odcinku podcastu Adam 1337 pojawiło się to samo zwierzę. Jakie to zwierzę? Nie musi być nazwa gatunkowa, może być potoczna. Może być po polsku, może być po angielsku. Zobaczymy. Kto słuchał i kto zwracał uwagę? Komu się skojarzyło? Bo mi się skojarzyło, że już raz o tym zwierzęciu niedawno opowiadałem. Nie jest to borsuk ani kapibara. Ale mogłoby być o borsuku. Czemu nie? O kapibarze też mogłoby być. Nikt nie słuchał? Naprawdę nikt nie słuchał? Kto to w ogóle przychodzi na te programy? Miś koala nie, pszczoła nie, chomik czelabiński nie, Stefan też nie, żółw też nie, koń też nie, słoń też nie, niedźwiedź. Brutforsujecie to? Żółw, no jasne, oczywiście. W dzisiejszym odcinku 1337 jest mowa o tym zwierzęciu i przewijało się również wcześniej. No, na szczęście ktoś słuchał, już patrzę, czy ktoś nie wcześniej, ale już jest prawidłowa odpowiedź. Rafał R. Kukułka, słuchajcie, kukułka, bo w webinarze było o gnieździe kukułki, kukus, o jej jaju kukułki, kukus ek, o takiej książce przez godzinę o niej opowiadałem, więc dużo o kukułce było, a w podcaście Adam 1337 było o grupie APT, która przez jednego z autorów raportów została nazwana kukułko pszczołą, więc jest kukułka. Rafale, Adam Małpa Zaufana, trzecia strona.pl. Numer paczkomatu, numer telefonu poproszę. A nagroda ruszy pewnie już jutro do ciebie. Także gratuluję tym, którzy słuchają. Brawo. I to koniec konkursu, szanowni państwo. Krystianie, dziękujemy ci bardzo. Bardzo nam miło było z tobą porozmawiać. A życzymy samych nie wiem, czy bardzo owocnych pentestów, bo w sumie dobry pentest to taki, który niekoniecznie wychodzi wszystko, że nic, że wszystko zepsuliście i nic nie działa. Życzymy zgodności i terminowo dostarczonych usług w wysokiej jakości.
Chciałem tylko zauważyć, że na pytanie o Komodorze jest bardzo bliska prawidłowej odpowiedzi na czacie. Dziękuję. Tak, to była moja przyjemność. Dziękuję, że przyszliście, że chcieliście poświęcić chwilę czasu na wysłuchanie mnie. Jestem naprawdę zdziwiony, że ktoś, że tak szybko znaleźliście odpowiedź na pytanie z dziedziny Formuły 1. Jestem też zdziwiony, że ktoś znalazł odpowiedź w miarę szybko i w miarę bliską na temat Commodora. Z8000 to jest blisko, to było Z6000 z tego, co pamiętam. Commodora. Tak więc tak, to był szok pewnie dla was. Atari ST nie zostało wymyślone przez Atari. Dziękuję i życzę jeszcze lepszych interwiusów niż ten ze mną.
Rezultat prześlemy pocztą tego interwiusu. Krystian, bardzo ci dziękujemy, że nas odwiedziłeś i no cóż, mogę powiedzieć, do zobaczenia jutro w pracy.
Do zobaczenia. Cześć.
A. A my jeszcze na moment wracamy do ogłoszeń duszpasterskich, bo chciałem przypomnieć, że widzimy się 6 i 7 czerwca w Krakowie, oczywiście, bo gdzieżby inaczej, na konferencji Confidence oczywiście. No, pewnie nawet 5 z niektórymi może się uda. I stamtąd będzie jakiś odcinek specjalny. Jeszcze musimy wykombinować, jak to zrobimy, ale obiecujemy, że będzie coś specjalnego, bo czemu by nie. Przypominam, że Adam 13.37 do odsłuchania możecie dzisiaj, możecie jutro, to tylko 13 minut i 37 sekund. z3s.pl/1337. Chyba jest łatwo zapamiętać. A co jeszcze chciałem powiedzieć? Cały czas czekają na was 2 webinary. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, jest okazja zobaczyć, czy za darmo, czy za parę złotych, jak tam wolicie, w pełni dowolna opcja płatności. O dezinformacji i o cyberwojnie. Ten o dezinformacji jakieś 1,5 godziny, o cyberwojnie jakieś 2 godzinki. W tym bardzo fajny opis hakerskich działań sprzed lat. I na zakończenie przypomnę tylko, że wpisać do kalendarza należy niedziela 21, bo za tydzień znowu wystąpimy. Znowu wam uciekniemy, jak to było w tym filmie. Nie, nie uciekamy. Jesteśmy co tydzień. Chyba, że nam coś wypadnie, ale mamy nadzieję, że nam nie wypadnie. Co tu dużo dalej mówić? Stefan jest. Stefan oczywiście szykuje się na Confidence'a, bo jak ktoś nie słuchał jeszcze poprzednich odcinków, to Stefan jedzie na Confidence'a. To jego pierwszy Confidence w życiu będzie, a pierwszy się zawsze pamięta najbardziej.
Tak. Słuchajcie. Co tydzień, 106 odcinek. My i nasz gość i oczywiście wy. Do zobaczenia.
Cześć.